Tak jak zapowiedziałem na początku naszego programu, naszej audycji, naszym gościem jest Marcin Rej, bloger śledczy. Łączymy się z Marcinem Rejem. Kto z Państwa jest z nami na YouTubie w tym momencie, Marcina Reja już może zobaczyć. Dzień dobry, Marcinie.
Dzień dobry.
Marcinie, mamy teraz dosłownie 6 minut na antenie Radia Wnet, więc musimy to powiedzieć wszystko w taki sposób, żeby Państwa zainteresować i żeby z nami pozostali na kanale YouTube. Umawiając się na naszą rozmowę, czy pretekstem do naszej rozmowy, stał się Twój wpis na Facebooku. Ja zacytuję część tego wpisu. Poseł braunista Andrzej Zapałowski znowu się skompromitował. Udostępnił nagranie z rzekomym Ukraińcem ubranym w wyszywankę, który po ukraińsku zagrzewa nas do wojny z Rosją. Tyle, że to nie jest Ukrainiec, a znany oszust i damski bokser. Dwa słowa o tej sprawie. Dlaczego ona jest tak ważna? Dlaczego jest tak istotna, że w ogóle ty o niej piszesz, a my dzisiaj postanowiliśmy na ten temat opowiadać w naszej audycji, naszym programie?
No ona jest dlatego ważna, że jest po prostu takich historyjek, takich powiedzmy aż śmiesznych fejków jest oczywiście bardzo dużo. Natomiast to pokazuje, że ci z agitatorów antyukraińskich, którzy są na najwyższym poziomie, również kolportują tego typu rzeczy. I to jest bardzo interesujące, ponieważ poseł Andrzej Zapałowski z Rzeszowa i Przemyśla kreuje się na bardzo poważnego eksperta, który z pozycji z miną profesorską tłumaczy, że nie należy wspierać Ukrainy, bo to nie nasza wojna, bo przecież co nas to obchodzi, a w ogóle to Wołyń i tak dalej. I zagrożenie, i stamtąd płynie broń, i w ogóle różne inne problemy, a tak się okazuje, że tak naprawdę to jest tylko pewna poza i jest w stanie przekazać bardzo ordynarny fake, który można zdemaskować w 5 minut, ale nie szkodzi, ponieważ ci, którzy go słuchają, no nie mają tych zdolności rozpoznawczych, żeby zobaczyć, że to jest atrapa po prostu.
Marcinie, no to pokażmy ten fake, to jest wpis Andrzeja Zapołowskiego, który pisze tak o tym, że rzekomo polski Ukrainiec zagrzewa nas do wojny z Rosją. Spróbujmy Państwu puścić fragment tego filmu, który zamieścił poseł Andrzej Zapołowski na swoim profilu.
Bij Moskwo! Bij! Bij do ostatniej kuli naboju! Na Moskwu! Вперед! Вперед! За рідну Україну! Ворогам смерть! 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 Слава Україні! Героям слава! Дякую вам! Я дуже радий!
Według posła Zapołowskiego to jest Ukrainiec, który zagrzewa Polaków do wojny. Wcześniej jeszcze ten Ukrainiec, rzekomy Ukrainiec, ma straszyć Polaków, że będą wzywani w trybie pilnym do wojska. Jaka jest prawda?
Jest żadna prawda. Jest chyba zupełnie oczywiste, że to jest Polak, który się powiedzmy nauczył wymawiać po ukraińsku i to zresztą kiepsko. Natomiast po prostu jest to oszust. Jest to dosyć znana postać, telewizja TVN przynajmniej dwa razy o nim pisała. W 2018 roku był adwokatem, w związku z tym, że po prostu skatował swoją żonę i został za to skazany. Tak ją pobił, że ona teraz jest niepełnosprawna. Natomiast w 2022 roku został już naprawdę wyrzucony z izby adwokackiej, dlatego że oszukiwał swoich klientów, po prostu przejmował zlecenia, brał zaliczki i znikał. Wygląda na to, że to jest wariat, poza tym, to się zdarza po prostu, ludzie no... Wariaci też popełniają oszustwa. Ja bardzo wątpię, żeby to był ktoś zadaniowany. Ja myślę, że on po prostu został znaleziony. On sam wyskoczył z takim jakimś dziwnym filmem. I to zostało po prostu znalezione. I to poszło w bańce internetowej, do której Andrzej Zapałowski jest no, jednocześnie czytelnikiem i twórcą, można powiedzieć. To się kręci, bo to było na różnych innych portalach. I zostało wykorzystane, żeby do odbiorców, żeby pokazać, że Ukraińcy są źli, że to Ukraina jest agresywna, że to jest w ogóle jakiś Ukraińcy to jest w ogóle jakiś kraj wariatów, który chce wywołać wojnę z Rosją, bo to jest główna teza, że to tak naprawdę Ukraina sprowokowała Rosję.
I w pierwszej części naszego programu zaczęliśmy rozmawiać o Andrzeju Zapałowskim, w pośle Rzeczypospolitej Polskiej z ramienia Konfederacji, który upowszechnia fejka o rzekomym Ukraińcu, który wzywa do walki Polaków. Tak jak Marcin powiedział, to nie jest żaden Ukrainiec, cały ten film to jest po prostu jeden wielki fejk, jaki przekazane w tym filmie informacje. Marcinie, przed naszym programem, właściwie wczoraj, sprawdziłem profil Andrzeja Zapałowskiego. Poseł musi mieć świadomość, że piszesz o nim, oznaczasz go w postach. Ten temat pojawił się też w innych mediach. Pomimo tego ten film wciąż wisi na jego kanale w mediach społecznościowych.
Tak jest, poseł oczywiście ma świadomość, tą świadomość, zresztą dosyć regularnie reaguje, to znaczy udało mi się chyba zdobyć taki zaszczyt, że jestem no powiedzmy innym uczestnikiem internetu, którego on najbardziej nie lubi, bo jeżeli no powiedzmy jak już pisze, że go krytykują, to zwykle tam używa moich inicjałów, mówiąc, że nie warto wspomnieć o moim nazwisku i tak dalej, no ale ma chyba ze mną pewien problem, próbował mnie kiedyś pozywać, potem zrezygnował. Andrzej Zapałowski jest politykiem skrajnej prawicy, on się wywodzi z KPN-u, co jest dosyć dla ciebie i dla mnie przykre. Natomiast to było natomiast bardzo, bardzo dawno, prawda? No ludzie się zmieniają. On w swoim ostatnich paręnaście lat, że tak powiem, był skoczkiem i przechodził przez przeróżne bardzo skrajne prawicowe partie. Bardzo często o zabarwieniu prorosyjskim, ale to już naprawdę takie planktony polityczne. Trochę był w LPR-ze, ale potem było na przykład w tak zwanej jedności narodu, no to mało kto o tym słyszał, prawda? To takie zgromadzenie powiedzmy endeków komunistycznych, bardzo często byłych agentów i tak dalej. Naprawdę plankton. No ale ostatecznie związał się z Konfederacją, a w szczególności z Konfederacją Korony Polskiej, czyli przypomnę, to jest coś w rodzaju frakcji, no powiedzmy to jest podpartia. No Konfederacja jest aliansem kilku partii, no i to jest ta partia Grzegorza Brauna po prostu, czyli ta najbardziej radykalna część, ta, która gromadzi tak zwanych szurów, jak to się ładnie mówi, szurów, czyli antyszczepionkowców, 5G, zwolenników przeróżnych teorii spiskowych, no i po prostu nienawistników brutalnych, antyżydowskich albo antyukraińskich. I to jest siła, na której on się lansuje i robi to w szczególności jako polityk regionalny, wykorzystując pozycję profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego, radnego Przemyśla w swoim czasie. To on wymyślił kandydaturę Grzegorza Brauna na prezydenta Przemyśla i ją prowadził. Prowadził ją razem z Jackiem, nie wiem jaki jest obowiązek prawny, no ale wszyscy wiedzą, Jacek Ćwienka, powinno się mówić Jacek Ciu teraz, ale Jacek Ćwienka, czyli to był kierownik biura Konfederacji Korony Polskiej w Rzeszowie, to jest ten, który zaraz po wygłupie Brauna z gaśnicą z kolei tweetnął, że będzie bomba w Sejmie. No mam w tym momencie pewne problemy. No ten Jacek Ćwienka zresztą mi osobiście groził. W każdym razie przede wszystkim Andrzej Zapałowski jest agitatorem, organizuje, że tak powiem, i lansuje się i z tego czerpie kapitał polityczny i tylko dlatego jest posłem tak naprawdę, że w swoim regionie, czyli na Podkarpaciu, przy granicy z Ukrainą, organizuje niechęć do Ukrainy, no i znajduje pewien posłuch wystarczający, żeby funkcjonować jako polityk.
To też moglibyśmy powiedzieć, że nie jest też zwykłym posłem, bo oczywiście ma też za sobą i karierę naukową i to też na poważnych uczelniach, też związanych ze sferą obronności, ale mamy też wątek poselski istotny, bo gdy mówisz o takiej osobie, mówisz o osobie, która nie potrafi rozróżnić rzeczywistości od fejków, albo nie chce, albo robi to z premedytacją, czego nie wiemy, ale to jest przecież też członek parlamentarnego zespołu do spraw Kresów Rzeczypospolitej Polskiej sejmowego i to jest też istotna sprawa, bo ten zespół też wywołuje wiele różnego rodzaju pytań.
To znaczy właśnie uważam, że wywołuje jeszcze dużo za mało pytań, bo tak naprawdę jest to sytuacja przekuriozalna z tym zespołem. Oczywiście ten zespół istnieje od bardzo dawna i od właściwie zawsze jego szefem jest poseł Tadeusz Samborski. I poseł Tadeusz Samborski, dla tych, którzy go nie znają, wcale nie jest posłem Konfederacji Korony Polskiej. Jest po prostu bardzo ważnym posłem PSL-u. To jest jeden z najstarszych posłów PSL-u, on ma grubo ponad 70 lat. On jest, można powiedzieć, najważniejszą postacią PSL-u na Dolnym Śląsku. Natomiast jest to naprawdę dinozaur PRL-owski, to jest, on zaczynał w latach 70. organizację, to jest aparatczyk po prostu, no może nie komunistyczny, tylko PSL-owski, ale umówmy się, że w realach PRL-u to jest to samo.
Ale poczekajmy, bo nie tylko, to może kilka szczegółów z biografii, bo mówisz, że nie PRL-owski, takich kilka uwag.
PRL-owski, tylko nie PZPR-owski,
ale są jeszcze wątki jeszcze gorsze nawet niż ZSL. W 1970 1997 roku uzyskał stopień doktora nauk historycznych na Uniwersytecie Moskiewskim w Katedrze Historii Słowian. Później pracował w dyplomacji, co pan poseł Samborski podkreśla sam o sobie, że jest dyplomatą. Jak to wyglądało? Był pierwszym sekretarzem ambasady RP w Wietnamie i w Laosie w latach 78-83. Później był korespondentem w Zielonego Sztandaru, gdzie? W Moskwie, no, w czasach absolutnie komunistycznych. I zdajemy sobie sprawę oczywiście, kto wtedy studiował w Moskwie, kto Moskwą się zajmował, kto jeździł jako korespondent. Wybacz, że uzupełniłem tę twoją opowieść o pośle Samborskim.
Oczywiście. No i następnie już za III Rzeczpospolitej, za wolnej Polskiej, on kierował Fundacją Pomocy Polaków na Wschodzie, czyli był dysponentem bardzo dużego strumienia pieniędzy. I ten strumień pieniędzy kierował po Polonii w krajach na wschód od Polski, czy na przykład do takich ludzi jak koledzy, jak na przykład Artur. Tyle tylko, że to raczej nie do takiego Artura, powiedzmy, tylko no, dosyć wybiórczo. I sposób, w jaki on wspierał albo nie wspierał i wybierał, kogo wspiera, jest prawdopodobnie w dużej mierze przyczyną tego, że mamy w niektórych krajach na wschód od Polski albo na północ od Polski, na Litwie na przykład, zjawisko Polonii prorosyjskiej. Bo takie środowiska, przecież to nie jest tak, że polska krew jest szczepionką na komunizm, wiadomo, jednak, więc tego typu środowiska były po prostu polewane pieniędzmi i sobie dobrze rosły, podczas gdy pozostałe środowiska polonijne no, były zdane na siebie, czyli na biedę w tamtych czasach. I to się skończyło, poseł Samborski jednak został usunięty, to jeszcze był w okresie tak zwanego pierwszego PiSu, no ale przez całe 20 lat tak to wyglądało. Do tego w tym zespole jest, i trzeba też powiedzieć, że on cały czas pozostaje w bardzo bliskim kontakcie ze środowiskami endyckimi starszego pokolenia, na przykład jest bardzo zaprzyjaźniony z Janem Engelgardem z Myśli Polskiej. No i pełno go jednak w tych aktywnościach prorosyjskich cały czas, gdzie funkcjonuje jako coś w rodzaju powiedzmy patrona.
To może tym samym uzupełnijmy, zanim przejdziesz do następnego członka tego zespołu, to jednak chciałbym zwrócić uwagę na to, co powiedziałeś, ale jednak jest to osoba, która obecnie jest w koalicji rządzącej, jest to osoba, która jest w tej koalicyjnej formacji, w której jest na przykład Szymon Hołownia, są inne osoby, które uważają się za osoby, które są tolerancyjne, które są otwarte. Pana posła Samborskiego o taką otwartość posądzać nie można, a jeszcze z takich ciekawostek to może warto dodać, to jest informacja publiczna z Wikipedii, podam na wszelki wypadek źródło, że razem z posłem Tadeuszem Iwińskim w 1994 roku, czyli po tym jak komuniści w Polsce znowu odzyskali władzę, zainicjował powołanie podkomisji do spraw przeglądu kadr MSZ. Jednym z wniosków raportu komisji było pozbycie się dyplomatów związanych z Solidarnością oraz przeciwstawianie się realizacji planów Watykanu na wschodzie. To o Tadeuszu Samborskim, specjaliście do spraw kresów. Proszę bardzo, Marcinie.
No tak, właśnie to jest człowiek, któremu Wolna Polska, że tak powiem, powierzyła, prawda, organizowanie, prawda, pomocy naszym Polonii na wschodzie, no i z wiadomym skutkiem, znaczy on po prostu robił to, czego należało się po nim spodziewać i dlatego dobrze, że już tego nie robi, natomiast jak się okazuje, on jest całkowicie niezatapialny, no i się jest w Sejmie od zawsze po prostu systematycznie wybierany. PSL jak najbardziej bez niego nie funkcjonuje, no nie wiem czy haki, czy w każdym razie, on jest po prostu organizatorem całych struktur regionalnych na Dolnym Śląsku i generalnie prawie każdy tam w PSL-u na Dolnym Śląsku zawdzięcza mu karierę, więc z tym się to tłumaczy. I jest ten zespół, parlamentarny zespół do spraw kresowych, to się nazywa, czyli jest to grupa posłów. No i mamy sytuację całkowicie kuriozalną, która kompletnie zaprzecza temu, co może mogłoby się wydawać, patrząc na relacje pomiędzy trzecią drogą PSL razem z Hołownią, znaczy z Polską 2050. No bo mamy sytuację, że marszałek Hołownia no, bardzo ładnie i nawet w sposób na tyle, że tak powiem, z takim polotem, że aż powstał coś takiego jak Sejmiflix, prawda? Gromi i pozbywa się i postponuje Grzegorza Brauna, co mi się osobiście bardzo podoba. A przecież członek jego ugrupowania, można powiedzieć, no bo PSL i Polska 2050 są przecież blokiem wyborczym i nadal są blisko powiązani, są w tej samej koalicji. A tutaj jest sobie taki zespół w bardzo ważnej sprawie przecież, no bo polityka historyczna, relacja z Polonią, to jest element polityki wschodniej jednak. No i mamy tak, że mamy sobie zespół, który jest pół na pół, no bo trzech z PSL-u i trzech z Konfederacji Korony Polskiej, w tym sam Grzegorz Braun, Andrzej Zapałowski, o którym rozmawialiśmy na początku, i pan Skalik. Jako języczek uwagi jest Paweł Kukiz. To też naprawdę nie jest przyjaciel Ukrainy w tym momencie. Był kiedyś, ale zdradził. I do niedawna jeszcze był jeden poseł Platformy, ale właśnie zauważyłem, że się wypisał, bo już go nie ma na tym spisie. To był Michał Jaros, zresztą też z Wrocławia. No i to jest naprawdę katastrofa, no bo ten zespół jest zdolny do wygenerowania różnych problemów, różnych interpelacji, do prowadzenia polityki związanej z Polonią, która jest przecież bardzo ważna, która będzie sprzeczna z ogólną polityką zagraniczną. No jest to po prostu jakaś zadra, to straszliwie nie pasuje. Ja się zastanawiam, jak się do tego odnoszą ludzie w wyższym kierownictwie koalicji rządzącej, którzy werbalnie przynajmniej, tak jak słyszeliśmy przed chwilą premiera Tuska, no co pan premier na to, no bo to kompletnie nie pasuje. To może będziemy spowodować, próbować, że...
Marcinie, spróbujemy zadać takie pytanie. Ten zespół też wywołuje faktycznie, tak jak powiedziałeś, może nie daje odpowiedzi na pytania, tak jak wcześniej niewłaściwie powiedziałem, tylko wywołuje coraz więcej pytań. Od razu powiem, że z Pawłem Kukizem umówiłem się i na dłuższą rozmowę i mam nadzieję, że do naszej nowej formuły programu dołączy z Pawłem Kukizem. Poznałem się na kijowskim Majdanie w tym czasie, który nazwałeś, gdy Paweł prezentował taką otwartą postawę w stosunku do Ukrainy. Nie rozmawiałem i umówiliśmy myślę, że porozmawiamy też o tej jego zmianie. To przyjdzie taki moment i na pewno Państwa zaprosimy do tego programu, do tej audycji. Ale Marcinie, Tobie obiecałem, że skończymy do godziny 10:10. Jest godzina 10:12. Artur Żak z Lwowa chciałby Ci zadać pytanie, zwłaszcza, że Artura wywołałeś. Arturze.
Mogę chwilę zostać, jeszcze nic się nie dzieje.
Dzień dobry, Marcinie. Moje pytanie będzie pytaniem w sumie chyba retorycznym. Nawiążę tutaj do pana Samborskiego. Pana Samborskiego faktycznie znam jeszcze od czasów, od końca lat 90. i jego najszerszej działalności na początku lat 2000. Znam jego wkład zarówno w gazecie lwowskiej, która przestała istnieć, i jego pomoc dla na przykład pani Bożeny Rafalskiej, naczelnej tej gazety, która no niestety straciła możliwość wykonywania. Więc wiem, ale moje pytanie brzmi następująco. Dlaczego akurat środowiska kresowe, w których było i jest bardzo dużo zacnych ludzi, niejako zostały na czele ich stanęli ludzie właśnie z dawnego ZSL, reprezentujący, nie wiem, takie przekonanie, nastawienie, no niemalże Stowarzyszenia Grunwald, a ci, którzy faktycznie pielęgnowali pamięć o swoich utraconych ojczyznach, jakoś my ich nie widzimy na pierwszych liniach. Jakie jest twoje zdanie na ten temat?
No myślę, że to jest wina ludzi takich jak ja. Też jestem kresowy przecież. Ja pochodzę z Rochatyna. Natomiast po prostu jest tak, że II wojna światowa to było 70 lat temu, minęły trzy pokolenia. Większość ludzi żyje swoim życiem, no ma swoją pamięć o swoim pochodzeniu, ale powiedzmy, że nie przeżywa tego na co dzień. I też po prostu prowadzą normalne życie, się tym nie zajmują. To jest po prostu z braku aktywności obywatelskiej, również w środowiskach kresowych, które mają prawo nazywać siebie kresowymi. I przyroda nie cierpi próżni, natomiast nie cierpi próżni. No i po prostu jest tak, że teraz to miejsce pozostawione przez kresowych o normalnych, spokojnych, patriotycznych poglądach, którzy potrafią być radykalni wtedy, kiedy trzeba, ale tak poza tym to są wyważeni. Ta próżnia została zajęta przez różnych aktywistów. W swoim czasie rzeczywiście byli to ludzie o korzeniach, no można powiedzieć, moczarowskich tego typu. Stanęli na czele tych wszystkich stowarzyszeń kresowych i zamienili je w normalne ziomkostwa. Teraz z przykrością należy niestety porównać do ziomkostw śląskich, które funkcjonują gdzieś tam w Niemczech. Proszę się nie obrażać, ale to naprawdę jest ten sam mechanizm. Natomiast To się bardzo zradykalizowało, to zostało na różny sposób. Ci ludzie są zwykle bardzo zacietrzewieni, więc nie zdają sobie sprawy, że są podatni na manipulację i ta manipulacja miała miejsce. I zostali nakierowani na resentyment antyukraiński z jednoczesnym złagodzeniem stosunku do Rosji, coraz większym złagodzeniem, aż to się zamieniło wręcz w sympatię do Rosji. I na to wszystko, to są ludzie bardzo starsi, na to wszystko z kolei dołączyli do tego skrajna prawica młoda, czyli trzeba powiedzieć otwarcie faszyści. No i to jest teraz ta mieszanka, czyli po prostu emerytów kresowych zacietrzewionych, którzy już nie zmienią zdania, plus po prostu no bardzo radykalna skrajna prawica. No i tak to wygląda. I powstał taki konglomerat, który jest tak odstraszający dla ludzi takich jak, nie wiem, no moi najstarsi wujkowie czy najstarsze ciocie, że oni już naprawdę odsunęli się od tego, już nie chodzą z tym towarzystwem, nie chcą po prostu być na żadnych uroczystościach w tych samych kościołach z tymi ludźmi, ponieważ są ohydni i nie rozumieją potrzeby wyrównania tego. To się już nie wraci, jak to się mówi. Ja myślę, że to niestety, ale to jest tak, że teraz po prostu niezależnie od swojego pochodzenia trzeba się solidaryzować ze współczesnymi Ukraińcami, ale pojęcie kresów jest, przepraszam, że to powiem, po prostu anachroniczne, jest spalone po prostu i się nie odrodzi. No to tak po prostu niestety wygląda i to jest ich wina, ale to też wina tych wszystkich, którzy się temu przyglądali z boku, sądząc, że im nie wypada w to wchodzić, a po co będą się tym zajmować, bo to i tak są jacyś wariaci, jakieś tam gazetki, które chociaż kiedyś Marcin, były kserowane, teraz te same treści są w internecie, prawda?
Marcin, nie broniąc ciebie, też będę bronił siebie, bo też oczywiście mam pochodzenie to, które się nazywa kresowe. Moja rodzina pochodzi z Kamienia Koszerskiego, z okolicy Sokala i znalazła się na terenie obecnej Rzeczypospolitej w wyniku rzezi wołyńskiej, uciekając przed ukraińskimi nacjonalistami. A jednak nasza opowieść rzeczywiście jest sprowadzana do tego, że wystarczy poczytać dzisiaj komentarze, że jesteśmy w nurcie banderowskim. Ty zresztą powiedziałeś, no że za nazywanie cię banderowcem będziesz podawać do sądu, ale tylko grube ryby. Marcinie, ponieważ tak czy inaczej mamy, już wiemy, że jest Dmytro i za chwilę z nim się połączymy, czeka też Kuba Stasiak, to jeszcze chciałem się, nie zdążymy porozmawiać ani o Andrzeju Łukawskim, ani Dariuszu Mateckim, ale wywołując te nazwiska, po prostu chcę Państwu zapowiedzieć, że ja Marcina będę zapraszać do nas i jeżeli Marcin tylko skorzysta, to na nowo otworzymy ten nasz katalog troli czy tych osób, które rozsiewają propagandę. Natomiast Marcinie, chociaż nie umawialiśmy się na ten temat, ale napisałeś wczoraj o tym, odniosłeś chyba też osobisty sukces w jednej ze spraw sądowych.
Tak, to znaczy no sukces to jeszcze nie, bo pozostaje, sprawa się toczy. Ja zostałem pozwany z oskarżenia prywatnego przez panią Jolantę Lamprecz, która prowadzi taki hejterski profil Ukrainiec nie jest moim bratem. Sprawa się toczy, natomiast no po dwóch latach ściemniania i naruszania powagi sądu i opowiadania, że to nie wie, to może ona, może nie ona, nie potwierdzam, nie zaprzeczam, no wczoraj się po prostu wysypała i powiedziała, że owszem, to ona była. No bo już musiała, bo dostała takie dowody, że już no, musiała klęknąć. Także to na pewno nie jest wygrana jeszcze ta wojna z tą panią, natomiast bitwa jest wygrana. Co do tych komentarzy o tym, że jesteśmy banderowcami, ja powiem bardzo krótko i niech komentujący, którzy właśnie teraz pewnie wypisują, że jestem banderowcem, niech im to pójdzie w pięty. Otóż ja jestem kresowy, ja dlatego tak łatwo się nauczyłem ukraińskiego, że ojciec, jak najbardziej Polak, mi po prostu śpiewał ukraińskie dumki, które sam jako dziecko słyszał, bo kresy były wielonarodowe. I po prostu ja mam to we krwi od małego dziecka, od niemowlaka właściwie. I to jest kresowość. Po prostu siła Rzeczypospolitej wielu narodów, które się muszą dogadać i stworzyć ogromny blok. I ci patrioci, którzy chcą rozbić ten blok na kawałeczki, są patriotami PRL-u jednonarodowego, a nie są patriotami Rzeczypospolitej. I wyście po prostu to zepsuli, próbujecie dalej nas osłabić, ale wam nie pozwolimy. Sława Ukrainie. No
i te słowa brzmią wyjątkowo silnie i mocno w ustach potomka tak zaszczytnego rodu.
Tak, i potomka Reja. I niech mi spróbuje taki jeden powiedzieć, że jestem banderowcem. Ja pochodzę z Czarko, Rochatyna, gdzie był majątek i gdzie były mordy popełnione przez Ukraińców na miejscowych Polakach. No jest, bo to majątek należał do mojego dziadka, więc umówmy, że reprezentuje pochodzenie szlacheckie. Natomiast akurat tam było ich relatywnie dużo mniej w czasie II wojny światowej, dlatego, że mój dziadek prowadził mądrą politykę dogadywania się. I tam Polacy byli przez Ukraińców lubiani. I zdarzało się, ale było gdzieś połowa mniej. I to jest prawdziwa kresowość.
To jeszcze raz powiem. Ważna deklaracja i silne słowa Marcina Reja, potomka wielkiego polskiego rodu, rzeczpospolitańskiego rodu. Marcinie, wrócimy do tej rozmowy, tak jak obiecałem. Marcin Rej, a poczytaj później sobie też komentarze, ty już być może będziesz chciał się do nich odnieść u nas bezpośrednio pod tą transmisją, a może jeszcze do nich powrócimy. Marcin Rej, dziennikarz, bloger śledczy, założyciel i twórca, współtwórca takiego profilu Piąta Rosyjska Kolumna w Polsce, który przez wiele lat dostarczał nam informacji na temat tych osób, które rozsiewają propagandę, która wpisuje się w rosyjską propagandę. Wczoraj z Marcinem długo rozmawialiśmy na temat, czy to są szpiedzy, czy nie są szpiedzy, czy współpracują, czy nie, ale na pewno w tą propagandę się wpisują. Marcinowi bardzo serdecznie dziękuję. Już Państwo widzicie na swoich... Dziękuję, Marcinie. Do zobaczenia, do usłyszenia.